Ludzie i pieniądze.
Energia z portów, porty z energii. Pod tym hasłem odbywa się czwarty kongres Polskie Porty 2030+. Pierwszy dzień w hotelu Radisson Blu w Sopocie upłynął pod hasłem Rozwój i bezpieczeństwo. Ponad 900 uczestników branży morskiej dyskutowało o strategicznej i geopolitycznej roli portów jako filarów gospodarki państwa. Drugi dzień zdominuje transformacja i technologie. Ludzie i pieniądze dziś gościnnie w wyjazdowym studio na kongresie w hotelu właśnie. Energia z portów, porty energii to hasło, które spina całą tematykę kongresu. Co się musi zmienić? Skąd finansowanie, czy potencjał portów, stoczni, morskiej energetyki wiatrowej jest w stanie wygenerować impuls rozwojowy dla całej Polski? Jakie wyzwania przed nami, jakie szanse? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W naszym wyjazdowym studio dziś Mateusz Kowalewski, wydawca gospodarki morskiej.pl, organizator kongresu Polskie Porty 2030+. Artur Kucia, dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego PKO Bank Polski, Andrzej Kuźmicz, prezes zarządu portu Gdańsk Eksploatacje i Rafał Różański, prezes zarządu Gdańsk Bulk Terminal, Szczecin Bulk Terminal. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zanim o samej konferencji, o tym, co się tutaj dzieje, o czym rozmawiamy, wczoraj premier Donald Tusk ogłosił, że na Zatoce Gdańskiej powstanie drugi pływający terminal gazowy. Decyzję w tej sprawie podjął Gaz-System. Będzie to jednocześnie trzeci terminal gazowy w naszym kraju. Inwestycja nie będzie finansowana z budżetu, będzie w 100% komercyjna. Zapytam przewrotnie, po co nam trzeci terminal? Mateusz Kowalewski.
Drodzy Państwo, bardzo ważna informacja. Dotychczas mieliśmy potwierdzenie i rozpoczęła się już realizacja terminala FSR-u w porcie Gdańsk, tej pierwszej fazy terminala. I to jest inwestycja, która wpłynie na wzrost przeładunków portu Gdańsk, na bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw LNG do Polski. 6,1 miliarda metrów sześciennych LNG rocznie. To się przekłada na 4,5 miliona ton mniej więcej wzrostu dla portu Gdańsk. Wczorajsza informacja to podwojenie tych liczb, czyli 12 miliardów metrów sześciennych LNG co roku w porcie Gdańsk i 9 milionów ton wzrostu. To jest olbrzymi impuls dla dalszego rozwoju portu Gdańsk i olbrzymi wpływ na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Ja zaznaczę, że terminal LNG w Świnoujściu po inwestycjach, które zostały oddane w zeszłym roku, czyli trzeci zbiornik gazowy, ma w tej chwili zdolności przeładunkowe na poziomie 8,4 miliarda metrów sześciennych, więc w Gdańsku do 2030 roku będziemy mieli infrastrukturę, która będzie bardziej jeszcze wydajna niż terminal LNG w Świnoujściu. I śmiało możemy powiedzieć, że od strony morza jesteśmy w stanie od 2030 roku zabezpieczyć w 100% Polskę, jeśli chodzi o dostawy gazu. I ten potencjał będzie jeszcze większy, ponieważ ocenia się, że w Polsce to zapotrzebowanie na LNG to jest około 20 miliardów metrów sześciennych. Jeżeli dodamy do tego komponent Baltic Pipe, to te dwa terminale i Baltic Pipe powodują, że jesteśmy całkowicie niezależni, jeśli chodzi o dostawy ze wschodu. Mamy potencjał przeładunkowy przekraczający nasze zapotrzebowanie i stajemy się krajem, który będzie krajem tranzytowym, będziemy mogli dostarczać gaz dla naszych sąsiadów. Więc to są bardzo dobre informacje i w olbrzymi sposób wpływają na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Panów zdaniem?
Pojawienie się nowych wolumenów w porcie Gdańsk zapewne też jest korzystne dla całego biznesu, bo przyjście nowych ładunków, nowych grup towarowych do portu Gdańsk to również rozwój miejsc pracy. Tak? Tak więc po prostu z tego typu inwestycją dla tego konkretnie regionu rysują się nowe scenariusze, jeżeli chodzi o miejsca pracy, jak również towarzyszącą działalność wspomagającą, logistyka kolejowa, samochodowa. To wszystko jest jakby zagadnienia, które powodują, że nasz region będzie się rozwijał jeszcze bardziej.
To zapewni też nam stabilność cen, będzie bardziej prosto, bezpiecznie prowadzić działalność produkcyjną, choćby na przykład opartą na energii gazowej na przykład. Będziemy na tym zarabiać, teraz też sprzedając ten gaz dalej, poza nasze granice. Jest to taki... Nie tylko, że bezpieczeństwo gospodarcze, nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale też zarobek.
Tak, dokładnie. Tego typu inwestycje, one powodują, że Polska staje się punktowo w różnych obszarach, no ale ten obszar, o którym wcześniej w tej chwili rozmawiamy, czyli dostawy gazu, są szansą dla nas, żeby Polska stała się takim hubem, przez który będzie zaopatrywany w gaz kraje ościenne wzdłuż Baltic Pipe, te realizowane inwestycje infrastrukturalne, zmiany naszych sieci przesyłowych gazowych. No one właśnie po to były realizowane, żebyśmy wykorzystując porty morskie, zarówno Świnoujście, jak i Gdańsk, byli dostawcą gazu dla krajów, które nie mają dostępu do morza na przykład.
Mm-hmm. Przewidywalne koszty energii, to jest ważne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ten kolejny terminal nam to zapewni.
Ja bym tutaj z tym dyskutował, bo niestety, ale węglowodor, czy koszty, czy cena węglowodorów, to nie jest to, że mamy port, do którego możemy je zgromadzić. Znaczy, one będą miały taką cenę, jaką będą miały ceny na świecie. Natomiast to, co dzięki temu terminalowi osiągniemy, to dostępność. Cena to jest sprawa druga. Tak? Mamy dwa elementy. Zresztą dzisiaj, przez ostatnie tygodnie, po zawirowaniach w Cieśninie Ormus i na Bliskim Wschodzie, widzimy, że czasem nie cena, a dostępność. No ale nawet jak dostępność, no to również różne czynniki polityczne czy geopolityczne wpływają na cenę.
Druga sprawa też ważna. U Państwa na kongresie wczoraj minister Arkadiusz Marchewka zapowiedział podpisanie w Gdańsku umowy na budowę czwartego toru między Pruszczem Gdańskim a Pszczółkami, co ma usprawnić ruch towarowy do gdańskiego portu, oraz ma być ogłoszony przetarg na dokumentację projektową dla alternatywnego połączenia kolejowego do gdańskiego portu. Z kolei na początku przyszłego kwartału resort planuje sfinalizować wszystkie umowy o wartości 10 miliardów złotych na modernizację linii kolejowej 201, kluczowej z kolei dla portu w Gdyni. No to też chciałam podpytać, co zmieni ten czwarty tor i też co zmieni powstanie alternatywnego połączenia z portem.
Na pewno jest to bardzo
Rafał
ważne,
Różański.
Ponieważ mieliśmy już niedawno, czy parę lat temu, mieliśmy test, że linie kolejowe były niewydajne, kiedy mieliśmy skumulowanie dostaw węgla, mieliśmy tranzyt zboża i wszystko się blokowało na tych wąskich gardłach dojazdowych do portu. I jest to bardzo ważne, ponieważ żebyśmy też mieli stabilność na przyszłość. Jeżeli sytuację, może niekoniecznie, nie mówmy o wojnie, ale jeżeli zakładamy, że cały czas podaż zboża będzie wzrastała, będzie się rozwijała w Polsce, towary agro będą w zrównoważony sposób wzrastały. Natomiast też zakładamy, że coraz więcej towarów będzie agro przewożonych drogą kolejową. I ten, widzimy, że wszystkie bocznice kolejowe wewnątrz lądu są pomału odbudowane. Dostawcy zboża próbują się znowu powracać do transportu kolejowego. Także jak najbardziej ten rozwój wpisuje się w naszą przyszłość i stabilność dostaw do portu, a także uniknięcie korków na drogach dojazdowych. No i także w miastach, nie? Okalających porty.
Trzeba sobie powiedzieć, że cała infrastruktura kolejowa, która na dzień dzisiejszy właśnie, tak jak powiedział kolega, jest wybudowana w porcie, ona już jest wykorzystywana przy pikach, kongestiach na podejściu statków w 100% i nie mamy możliwości usprawnienia tych procesów logistycznych, czyli dostaw czy odbiorów kolejowych, co również rzutuje na cenę. Czyli ktoś płaci za te przestoje. Są też tak samo spowolnienia w pracach dla terminali przeładunkowych. Tak więc cała infrastruktura towarzysząca dla tak strategicznych tutaj przedsięwzięć, jak również i FSRU, i rozbudowa innych terminali, powoduje, że musimy mieć zawsze skalowalną tą infrastrukturę towarzyszącą kolejową, która też jest infrastrukturą krytyczną. No i dobrze, że właśnie będzie też tak samo dodatkowa droga, bo na chwilę obecną na wyspie mamy tylko jedną ścieżkę dostępową z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, tak? I też tak samo zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia tego ruchu pociągów i samochodów.
Ja tylko słuchaczom wyjaśnię, że to pozwoli całkowicie oddzielić szybki ruch pasażerski, na przykład Intercity czy Pendolino od ciężkich, wolniejszych pociągów towarowych jadących do portu Gdańsk, bo te pociągi musiały czekać na bocznicach na wolne okienko, które się zwolni między pociągami pasażerskimi. Więc tutaj ta prędkość w dostawie towarów była mocno dyskusyjna. Więc to się zmieni i to jest bardzo ważna sprawa. A alternatywny port do alternatywny tor do portu Gdańsk, co zmieni? Bo zdaje się, że obecnie ruch prowadzi jednym torem do terminala Baltic Hub i tutaj się robią ciężkie korki na kolei. Tutaj jest to takie super wąskie gardło. Co to zmieni, jeśli będziemy mieli dodatkowy właśnie alternatywny tor?
Tych wąskich gardeł, mimo szeregu inwestycji w ostatnich latach, w porcie Gdańsk mamy kilka. Po pierwsze, wyspa Port Północny, czy wyspa Stogi, tutaj kilka nas funkcjonuje, no to musimy sobie zdać sprawę z tego, że ona ma jakby połączenia z dwóch stron. Z jednej strony mamy tunel do Gdańska, do nowego portu, ale ten tunel nie rozwiązuje problemów tranzytowych, bo on przekierowuje ruch do centrum miasta. Z drugiej strony mamy tylko jeden most wantowy i jeden wiadukt kolejowy wyprowadzający gigantyczny ruch z całego portu północnego. Ten ruch to czasami ponad 4000 ciężarówek dziennie, masa wagonów, masa składów kolejowych i w przypadku jakiejkolwiek awarii, w przypadku jakichkolwiek remontów, w przypadku jakichkolwiek akcji typu sabotaż. My musimy też się z tym liczyć w dzisiejszych czasach. Port Gdańsk jest całkowicie zablokowany. Ta krytyczna infrastruktura, o której mówimy, czyli kontenery, ropa naftowa, bo to często też mamy dostawy paliw w postaci cystern czy wagonów specjalistycznych. Musimy mieć alternatywne połączenie do portu północnego. I tutaj projekt wygląda w ten sposób, że plan przewiduje budowę prawdopodobnie tunelu po wschodniej stronie rafinerii gdańskiej, który zabezpieczyłby ten gigantyczny i cały czas rosnący ruch, jeśli chodzi o cały obszar portu północnego. Ja myślę, że to jest inwestycja najwyższej wagi, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne. I ona gdzieś powinna być kolejkowana naprawdę w pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zaplecze portów. To jest, myślę, taka arteria życia. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no, infrastruktura drogowa też potrzebuje remontów. Most wantowy jest obciążony w tej chwili w gigantyczny sposób. Więc no, myślę, że dla zarządu portu, dla samorządów, ale też w Warszawie muszą sobie władze centralne zdać sprawę z tego, że to jest must have, jeśli chodzi o inwestycje zabezpieczające największy port na Bałtyku, jeśli chodzi o szereg grup ładunkowych i w tej chwili szósty największy port w Europie. Więc drodzy Państwo, zabezpieczenie tej infrastruktury to jest priorytet.
No to jeszcze mamy zapowiedź linia 201 Bydgoszcz-Gdynia przez Kościerzynę. Absolutny priorytet dla Gdyni. Tutaj pozwala ona pociągom towarowym ominąć zatłoczoną aglomerację trójmiejską. No i jest zapowiedź sfinalizowania umów wartych 10 miliardów złotych na początku trzeciego kwartału tego roku. To przełom z kolei też dla portu w Gdyni.
Dla portów Gdyni tych przełomów jest kilka, tak?
No jeszcze czekamy Droga Czerwona tutaj.
Wielokrotnie to podkreślaliśmy podczas wczorajszych debat na Kongresie Polskie Porty, że podobnie jak Gdańsk, no Gdynia wymaga rozbudowy zaplecza, bo troszeczkę wygląda to dzisiaj w ten sposób, że porty się rozwijają, inwestujemy w miliardy w infrastrukturę dostępową od strony wody, inwestujemy miliardy w rozbudowę terminali, w przebudowę nabrzeży, w pogłębianie basenów, nie nadąża za tym zaplecze od strony lądowej. I w przypadku Gdyni Droga Czerwona, inwestycje w estakadę Kwiatkowskiego i trasa kolejowa 201, no to są tematy, o których mówimy od wielu lat już. Czas na realizację tych inwestycji, ponieważ Gdynia i port Gdynia w tej chwili jest po pierwsze infrastrukturą dual use. Mówimy tutaj o przeładunkach wojskowych, które w dużym stopniu w Gdyni się odbywają. Po drugie, no to jest baza marynarki wojennej. I musimy tą krytyczną infrastrukturę zabezpieczyć od strony inwestycji w infrastrukturę kolejową i drogową. Droga Czerwona, trasa 201 to są projekty tak ważne i tak priorytetowe jak drugi dostęp do portu północnego.
Widać zrozumienie tych argumentów tutaj z tego, co Państwo jesteście po pierwszym dniu kongresu. Czy widać, że w Polskę poszła ta informacja i ludzie sobie zdają sprawę, również ci, którzy decydują o tym, jak to ma wyglądać, że to jest absolutny priorytet, jest to zupełnie niezbędne?
Ja powiem w ten sposób. Ten nasz głos tutaj z wybrzeża, z całego wybrzeża jest coraz bardziej słyszalny, ale musimy naprawdę zabiegać o to, żeby to dotarcie było dużo większe. Ja tutaj podczas otwarcia wczorajszej konferencji zaznaczałem, że w Warszawie dużo więcej mówimy o górnictwie, dużo więcej mówimy o tym południowym zapleczu przemysłowym Polski, a to trochę wygląda w ten sposób, że to my na północy zaczynamy być tym centrum energetycznym, tym centrum gospodarczym i tym centrum przeładunkowym Polski. My generujemy do budżetu zyski, to są miliardy złotych z tytułu podatków, opłat akcyzowych, opłat celnych. I mimo, że ta nasza rola jest taka, że to my dajemy do budżetu, a budżet musi wspierać inne grupy gospodarcze w Polsce, to czasami ten głos nie jest tak słyszalny, jakbyśmy chcieli. I dlatego też tutaj powstaje koncepcja organizacji Kongresu Gospodarki Morskiej w Warszawie, żeby ludziom w stolicy, ludziom w władzach centralnych, Sejm, Senat, uświadomić potrzeby tych inwestycji. Ponieważ bez tych inwestycji możemy mieć faktycznie w przeciągu kilku lat problem. Wzrosty przeładunków w portach są tak intensywne, że zdecydowanie te zaplecze, szczególnie lądowe, zaczyna za tym nie nadążać.
Wracamy teraz do tematów konferencji. Współczesne porty nie są tylko końcem drogi dla tradycyjnych surowców, stają się autonomicznymi węzłami technologicznymi, inicjują zieloną transformację, napędzają regionalne bezpieczeństwo energetyczne, a w dobie wyzwań klimatycznych, rosnącej roli infrastruktury krytycznej, definicja portu ulega całkowitej zmianie. Dzisiejsze węzły morskie łączą świat tradycyjnych dostaw z innowacjami technologicznymi. Energia z portów, porty energii. Pod takim hasłem odbywa się dzisiejszy kongres, dzisiejszy i wczorajszy. Co to właściwie oznacza? Czy jest świadomość na poziomie krajowym, że te kwestie są ze sobą powiązane? I troszeczkę na ten temat już mówiliśmy przed zakończeniem audycji. Jak ważne są porty dla reszty kraju?
No to hasło,
Mateusz Kowalewski.
Energia z portów, porty energii, no jest z pewnością wielowymiarowe, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj 100% dostaw surowców, jeśli chodzi o ropę naftową i paliwa, odbywa się drogą morską. W najbliższej perspektywie inwestycji, o których mówiliśmy w pierwszej części audycji, 100% dostaw gazu do Polski zabezpieczone jest od strony, czy będzie zabezpieczone od strony morza. Oprócz tego gigantyczne inwestycje, jeśli chodzi o offshore wind, gigantyczne inwestycje wzdłuż polskiego wybrzeża, jeśli chodzi o magazyny energii, gigantyczne inwestycje, jeśli chodzi o zarówno farmy fotowoltaiczne, jak i farmy lądowe. Stajemy się hubem energetycznym, stajemy się tym najważniejszym punktem, jeśli chodzi o dostawy surowców do Polski, i porty i zaplecze portów stanowi tak naprawdę w tej chwili kluczowy dostęp do energii, zarówno tej zielonej, jak i tej tradycyjnej. I myślę, że te hasło energia z portów, porty energii dzisiaj jest kluczowe, ponieważ to właśnie Pomorze, to właśnie północ Polski staje się tym hubem zabezpieczającym polską gospodarkę, polskie bezpieczeństwo. I my musimy o tym mówić coraz głośniej, coraz częściej. I dzięki takim konferencjom mam nadzieję, że ten głos i ten priorytet, jeśli chodzi o transformację z południa na północ Polski, jest coraz bardziej uzasadniony.
No, żeby była transformacja, potrzebne są inwestycje. Żeby były inwestycje, potrzebny jest kapitał. I czy system bankowy na to odpowiada? Zapotrzebowanie.
Jak najbardziej system bankowy odpowiada i to pozytywnie. Jesteśmy dzisiaj w takiej szczególnej sytuacji, gdzie to nawet nie dzisiaj, to już jest trwa od kilku lat, gdzie banki polskie są nadpłynne. Tych środków zgromadzonych jest znacznie więcej, czy środków ulokowanych przez klientów, zarówno detalicznych, jak i korporacyjnych, jest znacznie więcej niż udzielonego finansowania kredytowego. Banki oczekują na możliwość finansowania dobrych projektów. To, co tutaj Mateusz powiedział, jest o tyle istotne, że faktycznie w Polsce jesteśmy w trakcie takiej transformacji gospodarczej, ale takiej geograficznej. Przez dziesiątki lat przemysł i to serce gospodarcze biło na południu Polski, w centrum kraju. Natomiast dzisiaj widać ewidentnie, że gro inwestycji takich, które generują duże zapotrzebowanie na finansowanie, które będą obrazem polskiej gospodarki w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat, te inwestycje odbywają się na północy Polski, bo to nie tylko porty, nie tylko stocznie, nie tylko jakby ten obszar związany z takim tradycyjnym przemysłem, ale również właśnie energetyka, również i to energetyka zarówno wiatrowa, którą już projekty są realizowane, jak i energetyka jądrowa, również projekty SMR-owe, one też będą gdzieś w tej części bardziej północnej Polski, może niekoniecznie już na samym Pomorzu, ale w północnej Polsce będą też realizowane. W związku z tym tu widać, że to zapotrzebowanie będzie, no a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, dzisiaj w bankach, banki oczekują na możliwość finansowania dobrych projektów. No liczymy na to, że te projekty faktycznie, tak jak tutaj mowa była o tym terminalu gazowym, że będzie finansowanie nie z budżetu.
Tylko komercyjne.
Liczymy na to, że faktycznie tak będzie, no, że też ten projekt, bo tu oczywiście ciężko mówić w tym momencie, jak on będzie wyglądał i na ile on będzie atrakcyjny od strony bankowej, a przede wszystkim na ile będzie, tak powiem, kolokwialnie bankowalny, bo to jest jakby kluczowe. No ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie. W związku z tym na pewno będzie duży, duży pozytywny odzew. Podobnie jak też gdzieś jest przy zapotrzebowaniu budowanym takich, powiedzmy, księdze popytu przy elektrowni atomowej. Banki są zainteresowane.
Właśnie, panowie, do przedsiębiorców, prezesów się zwracam. Jak to jest z tą dostępnością, z waszego punktu widzenia, dostępnością finansowania z banków? Bo tutaj z kolei pan powiedział, że są pieniądze na finansowanie dobrych projektów, a ja zakładam, że każdy jest dobry.
To chyba szybko musimy teraz negocjować stawki, skoro jest taka napłynność, koledzy, i
Rafał Wążański.
I po nowe kredyty. Natomiast tak, widzimy, że te produkty bankowe są coraz bardziej przyjazne, jeżeli chodzi o inwestowanie. Jesteśmy właściwie teraz na momencie
kiedy rozmawiamy z wieloma bankami na temat dosyć sporej inwestycji w terminal zbożowy w Gdyni, jeżeli zakładam, że niedługo ta inwestycja może dojść do skutku. No, i
chyba już wszyscy czekamy, aż dojdzie do skutku.
Tak, miejmy nadzieję, że niedługo to nastąpi, ale tak jak powiedziałem, weryfikacja usług bankowych pokazuje nam, że jest coraz przyjaźniej, że za na przykład zaangażowanie kapitału własnego są takie produkty, że może być na równi wykorzystywane z finansowaniem z banku, czyli też na przykład nie trzeba całego kapitału, który tam czy w wielkości 20 czy 30% wydać, ale można w tym samym czasie kofinansować z bankiem i to można podzielić i na pewno jest to bardzo dużym odciążeniem dla potencjalnego inwestora. Natomiast jeśli pani redaktor pozwoli, ja bym tylko jeszcze wrócił do jednej rzeczy a propos energii i tej odporności portów, o których rozmawiamy, bo nie każdemu terminalowi łatwo jest transformować się do zielonej energii, ponieważ to trzeba obszaru, trzeba mieć powierzchnię, aby te czy solary, czy inne źródła zaaplikować. Dlatego wydaje mi się, tak jak powiedział pan Mateusz, ważne jest, żeby port, te terminale postrzegać jako całość i żeby tą zieloną energię dostarczać po prostu do portu, żeby te farmy wiatrowe
na gotowo
nie były ulokowane na terminalu, który nie ma miejsca, bo musimy wykorzystywać każdy kawałek, jest dla nas bardzo, bardzo ważny, co pokazało ostatnie lata. I nie mamy miejsca i to też jest nieekonomiczne, nieopłacalne, żeby płacić za metr kwadratowy energii odnawialnej. I ta odporność, to co się dzieje też globalnie, żebyśmy naprawdę byli na te wszystkie takie niepodatności, sytuacje odporni. Nie?
A z punktu widzenia Portu Gdańska eksploatacja, jak to z tymi kredytami?
Szanowni Państwo, do tej pory faktycznie przebieg większości inwestycji odbywał się z finansowaniem własnym. Spółka miała możliwość wygenerowania zysków po 2022 roku. Oczywiście ta sytuacja z historią, która wydarzyła się z węglem, jest ewenementem, no i oczywiście już się ona po prostu może nie powtórzyć, tak więc po prostu dzisiaj faktycznie do kolejnych inwestycji, których mamy sporo przed nami, ponad 100 milionów modernizacji sprzętu lądowego, w tym dźwigi nabrzeżowe, portowe, do tego duże inwestycje też tak samo infrastrukturalne, gdzie faktycznie jeśli potrzebujemy i nie mamy tego właśnie zaplecza w środkach budżetowych z państwa, czy też dotacji unijnych, tutaj naprawdę ten głos właśnie banków jest odbierany przez nas pozytywnie, bo banki, też tak samo tutaj i Bank PKO, BP Bank Polski i Agencja Rozwoju Przemysłu również po prostu zabezpiecza te środki na komercyjnych zasadach i te faktycznie finansowanie dzisiaj dostępowo jest niedrogie, można powiedzieć, i oczywiście jest dobry czas właśnie i koniunktura, żebyśmy teraz, kiedy te spółki mają dobre standingi finansowe jeszcze, mogli po prostu te kredyty uruchamiać, bo wiadomym jest...
Póki stopy procentowe nie poszły do góry.
To też, ale też w ocenie tej, o której tu mówiliśmy, czy dany przedsiębiorca i przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z tych środków komercyjnych, no to jest uzależnione od jakości wyników, tak, a nie od oczekiwań, że jakiś kapek zostanie założony na 200 milionów i bank chętnie przyjdzie i 100% tej inwestycji sfinansuje. Tak więc tam musi też tak samo wszystko w tych wskaźnikach się spinać, a przed nami faktycznie taki czas, gdzie jeśli przebudowujemy infrastrukturę i coś modernizujemy i to wszystko się dzieje, słuchajcie Państwo, w tym samym czasie, to musimy też uzbroić się w cierpliwość, bo to też może przynieść jakieś zatrzymania, korki, zwiększenia kosztów, tak? Czyli też tak samo będą te wyniki niekoniecznie tak interesujące i właściciele, czy też po prostu, czy grupy bankowe, banki, czy inne instytucje finansowe będą oceniały słabo te standingi, tak? Tak więc to jest chyba taki właśnie do 2030 roku dobry moment, zresztą tak jak hasło przewodnia konferencji. myślę, że po prostu, że to będzie ten czas, kiedy będziemy mogli powiedzieć i usiąść i powiedzieć sobie, tak jak wczoraj na panelu mówiłem, za 4 lata spotkamy się i powiemy sobie i ocenimy, ile się udało zrobić, ile jeszcze jest przed nami, bo na pewno będą sprawy niedokończone i jak to zmieniło ten obraz. Czyli nie będziemy tego oceniać w dekadach, tylko będziemy to oceniać właśnie w takich krótkich okresach 2-3-4-letnich i czas na pewno po prostu przyniesie te pozytywne rozstrzygnięcia.
No ja myślę, że będzie dużo do rozmawiania, dużo tematów, biorąc pod uwagę fakt, jak rozwija się nasz region, nasze porty, nasze stocznie, jak dużo tutaj się rzeczywiście w tej chwili dzieje i na swój taki dosyć krzywy sposób, bym powiedziała, w tym pomaga też sytuacja w Cieśninie Ormus, bo to po prostu otwiera oczy, że pewnych rzeczy nie unikniemy i po prostu musimy je zrobić, musimy zainwestować i musimy wydać na to pieniądze. I chciałam jeszcze a propos pieniędzy podpytać, na ile wymogi środowiskowe i te związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na dostępność finansowania?
No one cały czas są istotne. Oczywiście ostatnie kilka lat, kiedy bardziej zwróciliśmy uwagę, i to też, tak jak pani tu powiedziała, w krzywy sposób, ale no, wojna w Ukrainie pokazała nam, że i troszeczkę taka zmiana w polityce Stanów Zjednoczonych jako głównego sojusznika NATO pokazała nam, że nie możemy być...
liczyć jako, na kogoś całkiem.
Ani my jako Polska, ani Unia Europejska, jak się okazuje, czy powiedzmy sojusznicy europejscy muszą bardziej postawić na trochę inną politykę w zakresie tej militarnej kwestii. W związku z tym dzisiaj bardziej wróciliśmy trochę do przemysłu ciężkiego. A tak jak przemysł ciężki, no to wiadomo, że kwestie środowiskowe, one troszeczkę nie idą w parze, tak? Znaczy albo dbamy o środowisko i o zielone i o czyste powietrze, no albo jednak działamy w przemyśle ciężkim, który jest również takim przemysłem wysokoemisyjnym. W związku z tym kwestie zieloności są istotne. One cały czas, wszystkie czynniki ESG, zresztą trochę została zawieszona taksonomia, ale ona no prędzej czy później do tego wrócimy. W związku z tym nie możemy o tym zapominać. Zresztą po to się odbywa transformacja energetyczna, żebyśmy do tej energii taniej i czystej mieli dostęp, ale no powiedzmy, że to dzisiaj troszeczkę jest czynnik spowalniający. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę też na to, co tutaj pan prezes powiedział, bo każdy boom inwestycyjny, on ma jakby dwa oblicza. Tak? Znaczy jedno oblicze takie, że fajnie rośniemy, budujemy i tak dalej, ale drugie oblicze to są zasoby i surowce. No, jak będziemy wszyscy realizowali potężne inwestycje, a tych inwestycji no to w skali jest dosyć dużo, no bo budowa elektrowni atomowej to będzie potężna inwestycja, ale wszystkie inwestycje infrastrukturalne dookoła tego, czy niezależnie od tego, jak mówimy, tutaj zmienia się Pomorze, zmieniają się porty, wszystkie inwestycje, które też będą się odbywały, związane
czyli
z
rozwojem drogi, kolej, do tego
z rozwojem
offshore,
również więc... spółek zbrojeniowych, koleje, to wszystko są inwestycje, które będą powodowały, że będzie na końcu potrzebne dużo betonu i dużo różnych rozwiązań stalowych. A już mamy doświadczenia nie najlepsze sprzed kilkunastu lat, kiedy dużo spółek właśnie zajmujących się budową, realizujących inwestycje, miało duże problemy związane z tym, że wartości kontraktów na realizację zmieniły swoją wartość w krótkim czasie przez to, że zasoby, że koszty pracy, że dostępność materiałów, no jednak okazało się, że była ograniczona. Także trzeba na te elementy zwrócić uwagę. No i na końcu również dostępność pracowników, bo dzisiaj też jesteśmy, trzeba pamiętać, że podczas konferencji ktoś zwrócił uwagę na to, że w ciągu roku urodziło się 240 tysięcy dzieci, ale umarło 400 tysięcy. W związku z tym ten spadek demograficzny, który mamy w Polsce, no on cały czas będzie gdzieś też oddziaływał i to jest też element, na który i przedsiębiorcy zwracają uwagę, i ekonomiści. No nie możemy mieć tego jakby poza horyzontem widzenia.
No właśnie, to jest jedno z większych wyzwań. Z drugiej strony mamy bardzo niestabilne czasy, no i też pewnie na kongresie rozmawiano, czy będą Państwo rozmawiali, jak zapewnić dostęp do towarów na niestabilne czasy. No i tutaj mówiliśmy, że przede wszystkim też te drogi, te koleje, likwidacja wąskich gardeł, ale z drugiej strony potrzebne są terminale zbożowe. No i jeszcze mamy bliskość, właściwie porty są w środku miast i trzeba jakoś wspólnie koegzystować z tym miastem. A miasto boi się pyłów węglowych, pyłów zbożowych. Jak to wszystko pogodzić?
No tak.
Ja od razu powiem, ułatwię panu sprawę. Tłumaczę słuchaczom, że porty były pierwsze. Porty dają nam jeść, porty dają pracę. I przepraszam, ale nie zamkniemy portów dlatego, że coś pyli, a z drugiej strony chcemy mieć dostęp do rozmaitych towarów, więc trzeba się dogadać, ale przepraszam.
Ten model, że się teraz mieszka w porcie, ma ładny widok na port, na kanał, jest to bardzo modne, to przyszło do nas z Europy, kiedy pamiętam, że widziałem wiele lat temu, że to bliskość położenia apartamentów obok terminali masowych i powiedziałem, fajnie tak sobie było mieszkać, popatrzeć na ten...
Loftowo,
tak, tylko faktycznie uważaj, o czym marzysz, jak się mówi i niestety to jest. Ale tak zakładam, jak na pewno kolega tutaj obok, pracujemy nad tym, żeby to zapylenie coraz bardziej ograniczać. Rozumiemy tą sytuację, że miasto wchodzi w port i trzeba nad tym pracować, nie możemy tego pozostawić, bo jest to uciążliwe i dla codziennego życia, ale tak, no Gdańsk jest wspaniałym miastem, czy Gdynia, Szczecin są to miasta też oparte na turystyce, mamy wiele ciekawych rzeczy do obejrzenia, do zwiedzania i jako my zobowiązaliśmy się już kilka lat temu i pracujemy nad tym, że wprowadzimy urządzenia, które w pełni schematyzują nasze ciągi technologiczne i w pełni chcemy zamknąć pylenie. Jest ku temu też dużo innych innowacyjnych rozwiązań. Są produkty typu sucha mgła, są produkty typu na jakby olejenie zboża, które jest biodegradowalne, nie wpływa na jakość zboża. To się wiąże oczywiście z kosztami, no, ale te koszty musimy ponieść, no ale też prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo tutaj jak powiedział prezes Kuźmicz, to się nie stanie od razu. To nie jest coś, co my pstrykniemy i jutro się nie będzie pyliło. No to...
I pół minuty dla pana prezesa.
Sytuacja na pewno w Gdańsku pogorszyła się z pyleniem, kiedy właśnie był boom węglowy i akurat wówczas węgiel rozjechał się i musiał się rozsypać w sposób naturalny po większej części miasta. Na pewno mieszkańcy to odczuli, natomiast na chwilę obecną oczywiście przy zmniejszeniu wolumenów dostaw węgla o połowę, bo o tyle spadły, taki wskaźnik spadły te dostawy. Na dzień dzisiejszy przeładunki odbywają się w kilku miejscach. I oczywiście no, odpowiedzialni za to jesteśmy wszystkie terminale portowe, którzy tego typu towar pylący przeładowują. I jeżeli wszyscy przedsiębiorcy będą stosować metody, które już są dostępne na rynku, które my również stosujemy nagminnie, codziennie, nawet dzisiaj, każdego dnia i raportujemy to, musimy po prostu tą technologię solidarnie stosować i tym sposobem polepszymy sytuację z pyleniem, czy to węglowym, czy zbożem.
Trzymamy kciuki, żeby tak było. Potrzebne są jeszcze inne rozwiązania, ale już nie ma czasu, żeby o tym mówić. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mateusz Kowalewski, wydawca gospodarki morskiej.pl, organizator Kongresu Polskie Porty 2030+, Artur Kucia, dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego PKO Bank Polski, Andrzej Kuźmicz, prezes zarządu Port Gdańsk Eksploatacje i Rafał Różański, prezes zarządu Gdańsk Bulk Terminal, Szczecin Bulk Terminal. Audycje realizowali w studio wyjazdowym Michał Broniewicz, w studio Radia Gdańsk Ewa Palicka, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.